Zakończenie części drugiej. Są tacy ludzie, o których inni powiedzą niekiedy, że nie mają sumienia, bo nie rozumieją ludzkiego cierpienia czy rozterek duszy. Są tacy ludzie, dla których dobroć jest słabością, uczciwość głupotą, pokora nienormalnością, a normalność pychą. Są tacy ludzie, którzy wierzą, że świat zewnętrzny wraz ze wszystkimi swoimi atrybutami ma im służyć, sprawiedliwość być podporządkowaną i nawet prawo ma bardziej niszczyć, jeśli tego chcą, aniżeli innych przed niesprawiedliwością chronić. Są tacy ludzie. Pamiętam, jakim szokiem było dla mnie, gdy 11 grudnia 2014 roku zostałem wezwany do prokuratury apelacyjnej przy ulicy Ostroroga w Warszawie, by po raz kolejny ze zdumieniem stwierdzić, który to już raz, jak bardzo rację w folwarku zwierzęcym miał Orwell, gdy dowodził, że są równi i równiejsi, nietykalni i biada temu, kto sądzi inaczej. Nazajutrz, na mój wniosek, miało dojść do przesłuchania prezydenta Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim, zamienionym na ten jeden dzień na sądową salę. Nie należę do strachliwych, lecz wiem, że kiedy trzeba się bać, najlepsza po temu okazja jest wówczas, gdy człowiek uświadamia sobie własną bezsilność. A najlepszy dowód na moją bezsilność otrzymałem właśnie wtedy, gdy zabiegi prokuratorów, by zrobić ze mnie wielokrotnego przestępcę, zaczęły obracać się w niwecz, bo o dziwo wygrywałem proces za procesem, i gdy ostatecznie upadł plan zrobienia ze mnie szaleńca, bo zgrozą od sądowych biegłych uzyskałem wszelkie certyfikaty poczytalności, pozostało już tylko chronić ludzi na wysokich stołkach. Tych, którzy stali na czele przestępczej intrygi, a których wciąż jeszcze wielu niedoinformowanych uważało za ludzi przyzwoitych i uczciwych. Gdy więc starania prokuratorów, by prezydent Polski nie został przesłuchany, zakończyły się fiaskiem i gdy okazało się, że Bronisław Komorowski, którego potajemne spotkania z dwoma oficerami służb tajnych były praprzyczyną przestępczej intrygi, w związku z moim wnioskiem będzie jednak zmuszony do złożenia zeznań w sądzie? Na kilka tygodni przed terminem przesłuchania prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. Działania prokuratury, podobnie jak ograniczenie przez kancelarię prezydenta do minimum dostępności do mediów i publiczności uczestnictwa w tej niemającej precedensu rozprawie, od początku postrzegałem jako chęć ukrycia przed opinią publiczną prawdy o niepochlebnej roli prezydenta RP w tej sprawie i w ogóle o całej tej historii. Gdy jednak ku wyraźnemu zdumieniu prokuratorów także i ten jej wniosek zakończył się niepowodzeniem, w trybie pilnym zostałem wezwany na dzień 12 grudnia do prokuratury apelacyjnej w Warszawie, pod rygorem przymusowego doprowadzenia, do kancelarii tajnej. Przyjazd ten był dla mnie niczym powrót na miejsce kaźni. Tu bowiem zaczął się dramat mój i mojej rodziny. Gdy na podstawie sfabrykowanych zarzutów, na życzenie dyspozycyjnych prokuratorów Jolanty Mamej i Andrzeja Michalskiego, prawie 7 lat wcześniej przytransportowano mnie ciupasem w kajdankach jak pospolitego bandytę, za nic. Tylko za to, że uprawiałem zawód dziennikarza śledczego najlepiej jak potrafiłem. Tym razem przedstawiono mi kilkustronicowe pismo z zapisem szeregu spraw i wątków, o których mówienie publiczne, jak mnie poinformowano, będzie złamaniem tajemnicy państwowej, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I zapewne tylko przez przypadek Większościowy zakres rzeczonych spraw i wątków dotyczył Bronisława Komorowskiego. Ponieważ prokuratura usiłowała zasznurować mi usta, od tego wątku właśnie zacząłem swoje wystąpienie, o całej sytuacji opowiedziawszy w sądzie. Sędzia, chyba zdumiony tupetem prokuratorów, zgodził się ze mną, uznając, że na tym posiedzeniu nie ma i nie może być pytań tabu. W tej sytuacji ostatnią linią obrony wizerunku prezydenta stały się media, które otrzymały akredytację na transmisję rozprawy z udziałem głowy państwa. Gdy przez 4 godziny przepytywałem Bronisława Komorowskiego, widząc obiektywy kamer, mnóstwo dziennikarzy i słysząc ich oficjalne zapewnienia, zgodnie z decyzją sędziego zapisane w protokole z rozprawy sądowej o tym, że rozprawa jest transmitowana na żywo, sądziłem, że tak właśnie się dzieje. Nie dopuszczałem do siebie myśli, że skala teatru może zostać doprowadzona aż do takiej granicy absurdu. I dopiero gdy wychodziłem z pałacu na zewnątrz, poinformowano mnie, że awizowany przez 4 niezależne telewizje przekaz z rozprawy na żywo został zablokowany. Wozy transmisyjne TVP, TVN, Polsatu i Superstacji na zewnątrz. Wewnątrz kamery i dziennikarze, którzy wypełnili całą pulę przyznanych akredytacji na transmisję z bezprecedensowego wydarzenia, jakim było przesłuchanie prezydenta, i nic. Przyznaję, to było genialne posunięcie. Nie zadawałem sobie pytania, kto mógł zablokować przekaz 4 niezależnych telewizji, mających przecież 4 niezależnych szefów, bo już dawno wyrosłem z pytań o sprawy oczywiste. Zazwyczaj chętnie wierzę w zbiegi okoliczności, ale każda wiara ma swoje granice. Przypomniałem sobie, jak w sprawie nieporównywalnie mniejszej wagi swego czasu był przesłuchiwany prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton. Chodziło o jego nieformalne i prywatne spotkania ze stażystką Moniką Lewinsky. Rzecz z gatunku obyczajowych. Tymczasem senacka komisja przez szereg miesięcy wałkowała temat. Przesłuchiwała prezydenta. Wszystkie jej obrady były jawne, transmitowane na żywo i nikomu nie przyszło nawet do głowy, by mogło być inaczej. Komisja sprawdzała bowiem i dociekała nie tyle intymnych szczegółów, schadzek, te wyszły na światło dzienne niejako przy okazji, co tego, czy słabostek prezydenta nie wykorzystał na przykład obcy wywiad. Tymczasem przesłuchanie polskiego prezydenta dotyczyło spraw 100-kroć ważniejszych niż schadzki ze stażystką. Spraw absolutnie fundamentalnych. Poza wszystkim to miał być pierwszy raz, gdy Bronisław Komorowski, najważniejszy polityk w kraju, miał odpowiadać na pytania nie na zaimprowizowanej konferencji prasowej, gdzie rozdaje się uśmiechy na prawo i lewo, nie w programie u zaprzyjaźnionego dziennikarza Tomasza Lisa, ale w sądzie, pod odpowiedzialnością karną, gdzie kłamstwa mogą zostać usankcjonowane 3 latami pozbawienia wolności. W trakcie sądowego posiedzenia na światło dzienne wyszły rzeczy zdumiewające. Komorowski potwierdził na przykład, bo w obliczu twardych dowodów nie mógł nie potwierdzić, że wyraził zainteresowanie, by dwaj oficerowie wojskowych służb specjalnych zdobyli dla niego nielegalnie, w drodze przestępstwa, najbardziej tajny z tajnych dokumentów, aneks do raportu WSI. Wyrażając zainteresowanie takim działaniem, co gorsza jako marszałek Sejmu, a więc druga osoba w państwie, de facto podżegał do bardzo poważnego przestępstwa. Słuchając jego wyjaśnień, porównywałem w myślach tę sytuację do innej. Gdyby zgłosili się do mnie lub do kogokolwiek innego ludzie oferujący wykradzenie z dobrze strzeżonego sejfu brylantu i gdybym wyraził zainteresowanie taką propozycją, to czymże z mojej strony byłoby wyrażenie zainteresowania podobną ofertą, jeśli nie współdziałaniem w przestępstwie? A przecież wykradzenie brylantu byłoby niczym wobec kradzieży dokumentu stanowiącego najbardziej strzeżoną tajemnicę państwową, ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Czymże więc w takiej sytuacji było zachowanie Bronisława Komorowskiego, jeśli nie współudziałem w bardzo poważnym przestępstwie? A czymże było w sytuacji, w której, jak ustalono, miał informację, że jeden z oficerów służb tajnych, składających mu przestępczą propozycję, przyjętą przecież przez Komorowskiego, może mieć związki z rosyjskim wywiadem? Warianty oceny takiej postawy nie dawały prezydentowi wielu wyjść z sytuacji. Wszystkie wyglądały bardzo źle. A jedno było gorsze od drugiego. Szkopuł jednak w tym, że niewielu Polaków miało okazję, by się o tym dowiedzieć. Ktoś bardzo chciał, by Polacy nie zobaczyli, jak Bronisław Komorowski kluczy, powielekroć zmienia zeznania, przeczy samemu sobie, zasłania się niepamięcią, zwyczajnie kłamie. I koniec końców jest zmuszony do przyznania się do udziału w przestępstwie, kompromitując się po prostu w sposób niebywały. Ktoś bardzo chciałby bezprecedensowe wydarzenie, jakim w każdym demokratycznym kraju byłoby przesłuchanie prezydenta w sprawie jego nieformalnych związków z oficerami służb tajnych, z potencjalnym udziałem szpiegów obcego państwa, zostało zakryte przed widokiem opinii publicznej. No więc zostało zakryte. W efekcie o tym, że takie wydarzenie w ogóle miało miejsce, dowiedziało się 1% Polaków. Dla zdecydowanej większości 18 grudnia 2014 roku w Pałacu Prezydenckim nie wydarzyło się kompletnie nic godnego uwagi. O tym wszystkim myślałem w ostatnich tygodniach, przed zakończeniem mojego najważniejszego w życiu procesu afery marszałkowej, gdy do zamknięcia sprawy pozostały już tylko mowy końcowe i ogłoszenie wyroku. Czy miałem szansę w walce z tak potężnym układem, opartym na najważniejszych ludziach w państwie i służbach specjalnych? Czy ktokolwiek na moim miejscu miałby jakąkolwiek szansę?